Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Słuchacze Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, podejmujemy dziś temat polityki bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa naszego państwa. Naszym gościem poseł Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej. Witamy w naszym studiu.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Panie ministrze, takie tematy na gorąco, zanim w takim szerszym kontekście rozmowy o polityce bezpieczeństwa naszego państwa. Angela Merkel mówi o armii europejskiej. To nie pierwszy głos w tej sprawie. Komentarz z punktu widzenia Polski, no i oczywiście z pańskiego doświadczenia.
To bardzo poważna deklaracja ze strony pani kanclerz. Bardzo poważna deklaracja zarówno w szerszym aspekcie, jak i w tym konkretnym wypadku, bo trzeba pamiętać, że ona się niejako odnosiła do słów pana prezydenta Macron, który sformułował to w sposób niesłychanie brutalny i na to uzyskał też później odpowiedź od pana prezydenta Trumpa podobną. Mianowicie on powiedział, że musimy budować armię europejską, która będzie zdolna obronić nas przed Chinami, przed Rosją, a nawet Stanami Zjednoczonymi. No, to trzeba powiedzieć, że po 70 latach, w których armia Stanów Zjednoczonych broniła przed świat zachodni, w tym także przecież Francję, przed zagrożeniami zewnętrznymi, przed bolszewicką, sowiecką Rosją i jej atakami nieustannymi, powiedzenie, że musimy zbudować armię europejską, żeby nas obroniła przed Stanami Zjednoczonymi, to jest nie tylko niesłychana arogancja, ale także no, wypowiedzenie, przynajmniej w takim wymiarze publicystycznym, dotychczasowych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Więc myślę, że się panu prezydentowi to jednak wymknęło za daleko. I tak zareagował też pan prezydent Trump, że powiedział na to, że póki co to Stany Zjednoczone płacą najwyższą cenę finansową za sojusz NATO, z którego korzysta także Francja. Otóż to jest tło, na którym padła ta wypowiedź pani kanclerz Angeli Merkel, która przychyliła się do stanowiska Macrona mówiącego, ale tylko w tym zakresie się wypowiedziała w każdym razie, mówiącego o konieczności stworzenia armii europejskiej. Ta wypowiedź ma także dalej idące konsekwencje. Dotyczy ona nie tylko armii, jak sądzę, ale dotyczy także przychylenia się po długim okresie wstrzemięźliwości pani kanclerz Merkel do projektu integracji europejskiej, całej koncepcji integracji europejskiej, jaki forsuje już od początku swojej prezydentury pan prezydent Macron, który jest de facto projektem federacyjnym, jeżeli nie stworzenia państwa federacyjnego. Jest projektem maksymalnie mającym związać Francję, Niemcy, Włochy, no zapewne także Niderlandy, Belgię czy Hiszpanię w strukturze parapaństwowej. Ta wypowiedź w związku z tym naprawdę zmieniła dotychczasową politykę, czy zapowiada zmianę dotychczasowej polityki Niemiec, zwłaszcza, że towarzyszyło jej równocześnie stwierdzenie, że w istocie mamy do czynienia już z Europą dwóch prędkości. A więc pani Merkel w pełni poparła w tym wymiarze no, działania, które dla Polski są bardzo niebezpieczne, są istotnym zagrożeniem. I tak to postrzegają także inne państwa Europy Środkowej, bo Europa dwóch prędkości to jest w istocie stworzenie państwa federacyjnego łączącego ten człon dawnej Unii Europejskiej i potraktowanie wszystkich innych jak peryferie właśnie, nie chcę, chciałbym powiedzieć drugiego sortu, ale drugiej jakości.
Panie ministrze, jeżeli mówi to Francja w osobie prezydenta Macron, jeżeli mówi to kanclerz Niemiec Angela Merkel ze stanowiska Niemiec, są to dwie potęgi w Unii Europejskiej. Czy to jest też przygotowanie do najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego i wygłoszenie takiej mobilizacji przeciwko państwom, które no, dopominają się między innymi tutaj Polska, Węgry dopominają się obecności i takiego znaczącego głosu w przyszłości Europy, nie mówiąc już o korzeniach chrześcijańskich, bo wiemy, że cały czas ta idea towarzyszy zwłaszcza nam Polakom i tym, którzy do tego parlamentu przynależą, nie wstydząc się korzeni katolickich, korzeni chrześcijańskich. Czy to jest polityka wielka, czy to jest nieostrożność i próba zamieszania w kotle na arenie geopolitycznej?
Nie, to na pewno jest bardzo świadoma. Pani kanclerz jest osobą niesłychanie ostrożną, wyważoną, osobą, która słowa traktuje niesłychanie poważnie.
Skoro traci swoją pozycję, to...
I stara się ich nie wypowiadać, dopóki nie jest zdeterminowana, że tak właśnie będzie postępowała. Oczywiście przyczyny tej determinacji mogą być różne. Także te, o których ojciec przed chwilą powiedział, związane z utratą jej pozycji. Ale wiąże się to także... z głębszymi procesami, jakie następują w Unii Europejskiej, także w Niemczech, i może zwłaszcza w Niemczech i we Francji, gdzie partie dawnego establishmentu tracą grunt pod nogami. I ta decyzja, czy też zapowiedź decyzji przychylenia się do francuskiej propozycji integracji niewątpliwie jest próbą zablokowania tendencji, które inaczej, tych nacjonalistycznych czy narodowych, które inaczej postrzegają relacje z Unią Europejską. Niewątpliwie jest tak, jak ojciec powiedział. Z naszego punktu widzenia, jak już mówiłem, to jest deklaracja bardzo niekorzystna. Towarzyszyła jej zresztą także wypowiedź, jak ojciec, czy państwo może pamiętacie, o Nord Streamie jako podstawowym interesie niemieckim, który będzie kontynuowany bez względu na inne okoliczności. Więc można by powiedzieć, że pełna determinacja co do forsowania polityki, nie bacząc na interesy Polski czy pozostałych państw Unii Europejskiej. I w tym kontekście chciałbym odnieść się do tego szantażu, jaki w ostatnich tygodniach totalna opozycja, ale także media z nią związane stosowały wobec formacji patriotycznej czy formacji patriotycznych w Polsce, zarzucając, że formacja patriotyczna dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. W istocie widzę w tym próbę takiej narzucenia blokady i zakwestionowania naszego prawa do formułowania programu reformy, zmian w Unii Europejskiej. Właśnie na rzecz równouprawnienia poszczególnych państw, także równego traktowania Polski. I stąd próba, że tak powiem, proszę bardzo, Francja ma prawo deklarować dążenie do tworzenia czegoś w rodzaju federacji państwowej czy państwa europejskiego. Takie samo prawo mają Niemcy, ale Polacy, Węgrzy, Czesi nie mają prawa formułować własnego punktu widzenia na kierunki przemian w Unii Europejskiej, bo to, że Unia się będzie zmieniała, nie ulega wątpliwości, ale ona ma się zmieniać według dyktatu innych państw, a nie według dążeń i interesów takich państw jak Polski. Tak stawiają sprawę ten główny nurt mediów w Polsce, lewicowy i lewicowa opozycja.
Krótkie pytanie odnośnie tej europejskiej armii propozycji.
To jest nierealne po prostu.
Nierealne.
To jest po prostu nierealne i dlatego traktuję to jako raczej przyznawanie, znaczy raczej przyłączanie się do francuskiego modelu integracji europejskiej, niż jako realna zapowiedź stworzenia armii europejskiej. Dlatego, że wiadomo, że główny problem, jaki istnieje, i to jest także istotny element sporu ze Stanami Zjednoczonymi, to jest kwestia ilości pieniędzy, jakie trzeba wypłacać, jakie trzeba wydatkować na stworzenie naprawdę takiej armii, która byłaby zdolna obronić Europę przed sojuszem rosyjsko-chińskim. To musiałyby być gigantyczne pieniądze, porównywalne przynajmniej tego rzędu, który wydają Stany Zjednoczone, na co nie wiem, czy stać Niemcy i Francję i pozostałe kraje. Myślę, że stać, bo to są bardzo, bardzo bogate kraje, ale by musiało to oznaczać bardzo daleko idące ograniczenie dotychczasowego welfare state, prawda, dotychczasowego państwa, które przedkłada bogactwo ponad miarę jakąkolwiek bogactwo własnych obywateli niż bezpieczeństwo własnych obywateli, a ci obywatele nie narzekają na obawę przed Rosją, narzekają, że ciągle mają za mało właśnie bogactwa.
Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, nie sposób nie zapytać o Smoleńsk, bo wiemy, że 10 kwietnia 2010 roku, tragedia narodowa, lata już mijają, miesiące też dni, wiemy, że szukamy mediatora, żeby odzyskać wrak, jakie szanse, czy to jest realne, czy też nierealne.
Ja bym się cofnął do tej decyzji, której jednym z elementów jest kwestia mediacji, o której ojciec powiedział. To jest decyzja podjęta najpierw przez Komisję Praw Człowieka Rady Europy w czerwcu bieżącego roku, a następnie w październiku przez całe zgromadzenie, plenarne zgromadzenie Rady Europy, które zaakceptowało raport przygotowany przez przedstawicieli najpierw Brytyjczyków, a ostatecznie Holendrów, z dużą pomocą i z inspiracji w ogóle posłów Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w roku 2015, i z materiałami, które dostarczyła komisja, którą mam zaszczyt kierować, Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zajmująca się tragedią smoleńską. I na tej podstawie, ale także skierując się do Rosji, kierując się do pana prokuratora Seremeta i do innych, którzy badali w przeszłości tę tragedię, na tej podstawie został sformułowany raport oraz rezolucja. Raport, który formułuje trzy podstawowe tezy. Pierwsza teza to jest teza mówiąca o tym, że rząd Donalda Tuska miał wszystkie prawa i wszystkie podstawy do tego, żeby to Polska badała tę katastrofę i niepotrzebnie, bez żadnego uzasadnienia, oddał to śledztwo w ręce rosyjskie. I to jest pierwsza podstawowa teza tego raportu i stanowiska Rady Europy. Druga podstawowa teza odwołuje się i cytuje raport techniczny, który komisja, jaką kieruję, opublikowała 11 kwietnia bieżącego roku i tam wręcz jest zacytowane, że zgodnie ze stanowiskiem komisji i stanowiskiem państwa polskiego do tragedii doszło na skutek eksplozji samolotu, który spowodował tę katastrofę. I wreszcie trzecia ważna teza mówi o zachowaniu Rosji, które przyrównuje do zachowania Związku Sowieckiego w sprawie zbrodni ludobójstwa katyńskiego i wskazuje, że takie zachowanie budzi podejrzenia, że Rosja ma coś do ukrycia. Aby temu zapobiec, Rosja musi natychmiast zwrócić wrak, ponieważ przetrzymywanie, ale to nie tylko wrak, także czarne skrzynki i inne urządzenia nawigacyjne, ponieważ przetrzymywanie tych głównych dowodów budzi podejrzenia, że Rosja jest winna temu, co się wydarzyło. I to jest podstawowy zrąb tej deklaracji i tego raportu. Szczególność tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, polega na tym, i to także w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że podczas wspólnych konsultacji niemiecko-polskich, które miały miejsce 2 tygodnie temu, rządu polskiego i rządu niemieckiego, została opublikowana deklaracja obu rządów, sygnowana przez ministrów spraw zagranicznych, w których rząd niemiecki w pełni akceptuje, deklaruje, że przyjmuje, akceptuje i będzie respektował właśnie raport Rady Europy i deklarację Rady Europy i będzie się nim kierował w dalszym działania na rzecz odzyskania wraku samolotu. Tak więc można powiedzieć, że pan Donald Tusk i jego ówczesne działania zostały zrecenzowane przez panią Angelę Merkel w sposób dosyć jednoznaczny i to jest ważna w tej sprawie konstatacja. Mówię o tym wszystkim dlatego, bo to jest niewątpliwy przełom pokazujący, że te państwa europejskie, opinia europejska, politycy, dyplomacja europejska, która trzymała się z daleka tej sprawy bardzo długo na skutek działań głównie ministra Sikorskiego, który jako minister spraw zagranicznych robił wszystko, żeby inne państwa nam nie mogły pomóc w całej tej kwestii, tym razem wyraziły nie tylko pełną pełną solidarność, ale i w pełni zaakceptowały stanowisko polskie także w zakresie wskazania przyczyn tej tragedii. Więc ten mur, jaki nas dzielił, został po długich latach starań, pracy, wysiłków. Przecież także nie tylko tych, którzy badali, ale głównie myślę tutaj o mediach. Myślę o Radiu Maryja, myślę o Telewizji Trwam, myślę o Republice, myślę o wielu tych ośrodkach, które nie dawały sobie zamknąć ust i tak powiem utracić nadziei.
Nieustannie dopytując.
To się jednak stało i to zmieniło nasze możliwości badania tej katastrofy i zakończenia raportem. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku.
Jakie są szanse, że to wszystko dopomoże, ta świadomość budowana powoli, ale cierpliwie i z sukcesami, pozwoli zmienić relacje polsko-rosyjskie w kwestii Smoleńska i będziemy mieć dostęp u siebie na miejscu, czyli zwrot i wraku, i skrzynek, i będziemy mogli szukać przyczyn winnych.
Znaczy, my przyczyny i tak nie tylko szukamy, ale mamy na tym polu bardzo daleko idące osiągnięcia, dlatego że nie przypadkiem mówiłem o raporcie technicznym, który w tym stanowisku Rady Europy został jednoznacznie przywołany, dlatego że nasi eksperci, zarówno brytyjscy, jak i szwedzcy oraz amerykańscy, bo to są trzy grupy ekspertów zagranicznych, które pracują z naszą komisją, jednoznacznie wypowiedziały się na temat przyczyn tej tragedii. W zakresie samej technicznej przyczyny, bo oczywiście są różne polityczne uwarunkowania, etc., etc., to nie jest zakończona praca, ale główna przyczyna została zdefiniowana. Nie wiemy, czy też nie do końca jeszcze oceniliśmy i orzekliśmy, nie wszystkie materiały do końca zostały zbadane, jaka była przyczyna eksplozji, chciałbym to jasno podkreślić. To nie zostało przez nas jeszcze zdefiniowane, ale to, że to eksplozja, a nie polscy piloci, nie generał Błasik, nie prezydent Kaczyński, a to są przecież tezy zarówno pani Janodiny, jak i Millera, tezy po prostu obraźliwe, tezy, które przechodziły do porządku dziennego nad jakąkolwiek faktografią i kierowały się próbą spotwarzenia Polaków i tak powiem zastraszenia Polaków. Otóż one zostały jednoznacznie przez ekspertów odrzucone, a fakt fizycznej eksplozji jako przyczyny potwierdzony. Więc my jesteśmy już bardzo daleko w badaniu tej tragedii. To także jest związane z ponownymi ekshumacjami i badaniem szczątków ofiar, które się bardzo przyczyniły do sformułowania tej tezy.
Polityka bezpieczeństwa Polski, temat, który dziś podejmujemy. Europejska armia, to był pierwszy wątek, taki bardzo bieżący. Nie sposób nie było zapytać o to, co w kwestii katastrofy smoleńskiej. Panie ministrze, od 3 lat Zjednoczona Prawica u sterów władzy, prezydent zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, pan był ministrem obrony narodowej. Teraz w rządzie Mateusza Morawieckiego jest minister Błaszczak. I moje pytanie jest w takim szerszym kontekście, a mianowicie w czym przejawia się bezpieczeństwo Polski w tym wymiarze politycznym, ponieważ po 1918 roku zupełnie inaczej wyglądała nasza kondycja jako państwa i ta polityka bezpieczeństwa Polski, co zrobić, żeby nasi obywatele czuli się bezpiecznie, żebyśmy liczyli się na arenie międzynarodowej też jako silne państwo. Drugi taki okres czasowy po 45, poprosiłbym po 89. No i co się zmieniło po 2015? No,
zarysował ojciec problematykę, na którą zwykle potrzeba jest przynajmniej kilka dni wielu specjalistów dyskutujących podczas konferencji naukowych, a napisano na te tematy naprawdę tysiące tomów, więc nie wiem, czy uda mi się w tak krótkim czasie zdefiniować i porównać te sytuacje, ale na pewno bardzo ciekawe jest porównanie roku 1918 i roku 2018, tego stulecia, prawda, i różnic naszej sytuacji w ciągu tego stulecia. Powiem tak, że Głównym problemem oczywiście 1918 roku to było zdefiniowanie granic Polski. I to zdefiniowanie granic Polski, zwłaszcza jeśli chodzi o granice wschodnie, ale także w pewnym sensie zachodnie, ale mówię teraz o wschodnich granicach, wiązało się bezpośrednio z diagnozą sytuacji geopolitycznej, która była różnie sformułowana przez różne środowiska, różne obozy, a także wybitnych mężów stanu, którzy im przewodzili. Tutaj niewątpliwie postać Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego są najbardziej znamienne, najbardziej symbolicznie to pokazujące. Otóż oni definiowali następującą sytuację. Józef Piłsudski zdefiniował sytuację jako tą, w której największe zagrożenie płynie ze wschodu. Największe zagrożenie związane jest z tym, czy uformuje się państwo bolszewickie, czy też zdążymy ubiec uformowanie państwa bolszewickiego, tworząc Europę środkową, skonstruowaną wokół całego zespołu państw łączących się w federację narodów wyrastających z dawnej Rzeczpospolitej. To była jego wielka idea. Na tej idei oparł sojusz z Ukrainą, choć relacje były przecież bardzo trudne także wówczas, i swój stosunek także do Litwy i pozostałych tych państw. Ta polityka, która osiągnęła wielkie sukcesy związane z właśnie sojuszem z Ukrainą, zajęciem Kijowa, później przeszła dramatyczne momenty w czasie ofensywy rosyjskiej, bolszewickiej na Warszawę. Niestety została, mimo sukcesu Bitwy Warszawskiej, mimo sukcesu Bitwy Niemeńskiej, została zawieszona i pokój Ryski wyznaczył granice, które nie pozwalały stworzyć federacji. Dały nam pewnego rodzaju bezpieczeństwo na wschodzie, ale bezpieczeństwo, które nie przełożyło się na wytworzenie stabilnej siły w Europie Środkowej, zdolnej sprostać ewentualnemu atakowi rosyjskiemu i niemieckiemu. Można powiedzieć, że od traktatu ryskiego tylko już było odliczanie czasu, kiedy dojdzie do sojuszu rosyjsko-niemieckiego i zniszczenia kruchego ówczesnego pokoju. Piłsudski raz jeszcze na początku lat 30. próbował doprowadzić do wojny prewencyjnej, korzystając z potencjalnego zaniepokojenia Francji remilitaryzacją nad Renii, ale okazało się, że państwa zachodnie nie były tym zainteresowane. Mówię o tym dlatego, że tutaj mamy zupełnie różną sytuację geopolityczną obecną. Wówczas patrzono na geopolitykę wyłącznie w wymiarze europejskim i z chwilą, kiedy, jak powtarzam, nie udało się inaczej ukształtować polityki wschodniej, rzeczywistości na wschodzie, no sytuacja była w istocie przesądzona. Dzisiaj jest sytuacja dokładnie odwrotna. Potencjalny sojusz i sojusz realny między Polską a Stanami Zjednoczonymi, który łączy interesy bardzo istotne Stanów Zjednoczonych, zarówno gospodarcze, jak i geopolityczne, i polskie interesy i gospodarcze, i geopolityczne, daje nam rzeczywistą gwarancję bezpieczeństwa, bo wojska amerykańskie stacjonują na terenie Polski. Jak słyszymy od pana ministra Błaszczaka, rozpoczęte jeszcze przeze mnie wysiłki o to, żeby one zostały zwieńczone, są przez niego bardzo skutecznie i z sukcesami realizowane, więc mam nadzieję, że rychło dowiemy się, jak to naprawdę wygląda, ale jego zapowiedzi są bardzo optymistyczne.
Po 1918 roku ta polityka bezpieczeństwa państwa Polski była związana ściśle, to co pan minister zauważył, z budowaniem armii, z budowaniem tego wymiaru gospodarczego, ekonomicznego i potężnej solidarności całego narodu, świadomego wielu zagrożeń. Wiadomo, po 1945 ta polityka bezpieczeństwa, byliśmy uzależnieni od dyktatu moskiewskiego. Nie byliśmy suwerennym, niezależnym państwem, chociaż naród wywiązał się swoją działalnością.
Zwykły naród walczył o niepodległość, zarówno żołnierze niezłomni kontynuujący walkę z okupantami z okresu bezpośrednich walk II wojny światowej, jak i później z okupantem sowieckim, a następnie robotnicy, inteligencja w kolejnych wystąpieniach strajkowych czy też demonstracyjnych, już nie mówiąc o tym. Ale trzeba to powiedzieć jasno, bo ja jestem z pokolenia, które to dokładnie pamięta. Rola Kościoła była wtedy niewspółmiernie fundamentalna dla polskiego bezpieczeństwa. Warto sobie uświadomić, że naprawdę ksiądz prymas Stefan Wyszyński był dla mojego pokolenia interreksem. Był nie tylko symbolem, ale rzeczywistym człowiekiem reprezentującym godność i wielkość państwa polskiego Rzeczypospolitej. I Kościół był tym miejscem, w którym realizowaliśmy nie tylko nasze potrzeby duchowe, ale także w którym widzieliśmy obrońcę naszej suwerenności.
Po 89 roku brak tej świadomości, która była po roku 18 budowania
po roku 80.
armii, gospodarki, ekonomii i solidarności.
Ale przedtem chcę jeszcze wrócić do jednego czynnika, jeżeli ojciec pozwoli. Dlatego, bo ojciec słusznie powiedział o solidarności narodowej po roku 1918, która pozwoliła zbudować naprawdę i bardzo silną armię. Rzeczywiście polska armia naprawdę była bardzo silna i tylko taki zbieg okoliczności nieszczęśliwy dla Polski sprawił, że ta skuteczna obrona, bo była ona wspaniała, nie trwała dużo dłużej, ale potencjał rzeczywiście na to pozwalał, by trwała ona niewątpliwie dużo dłużej. Ale jak do tego doszło? No, doszło nie tylko do spontanicznej solidarności narodowej, ale ciężkiej pracy Kościoła, rodziny, nauczycieli. Te trzy elementy wychowujące młodego człowieka, te trzy czynniki, te trzy instytucje współdziałały z sobą przez całe te 20 lat w naprawdę niesłychanym wysiłkiem. I w ten sposób powstało najwspanialsze, najdzielniejsze, niewątpliwie pokolenie w historii Polski. Pokolenie moich rodziców, pokolenie dziadków ojca, być może pradziadków niektórych z tych, którzy nas słyszą dzisiaj. Pokolenie, które przetrwało okupację sowiecką, niemiecką, a następnie komunistyczne zniewolenie i potrafiło odbudować niepodległe państwo polskie. Ale to tylko dzięki ciężkiej pracy, pokazującej wartość patriotyzmu, codziennej ciężkiej pracy rodziny, kościoła i szkoły oraz mediów. To warto powiedzieć, poza bardzo marginalnym ruchem komunistycznym, który w istocie nie istniał wówczas w Polsce, był zupełnie marginalnym zjawiskiem, wszystkie inne partie polityczne, wszystkie inne media były mediami patriotycznymi. One mogły być społecznie lewicowe, prawicowe, konserwatywne, czy progresistowskie, liberalne, czy jeszcze inne. To jest inna sprawa. Ale dla nich wszystkich niepodległe państwo polskie było absolutnym fundamentem. Dzisiaj wypowiedzi pana Donalda Tuska, który proponuje nam jedność celów politycznych, nie ma w tej wyliczance państwa polskiego, państwa niepodległego. Jest ogólnikowa wolność i jest jedność Europy, ale niepodległego państwa polskiego w tych wspólnych celach politycznych, które on nam w swoim przemówieniu przed Świętem Niepodległości zademonstrował, niepodległego państwa polskiego nie ma. Jest właśnie zupełnie inny zestaw wartości. I celów.
Panie ministrze, jak pan ocenia politykę bezpieczeństwa Polski, politykę prowadzoną od 89 do 2015, bo jestem potem też ciekaw, myślę, ja i nasi widzowie, radiosłuchacze, których zapraszam do współtworzenia naszego programu, telefon ukażą się na państwa ekranach. Natomiast słuchaczom przypomnę, Polska Północna 56 657 0011 lub 657 0012. Zagranica 4856 657 0013 lub 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400.
Niewątpliwie były te dwa okresy. Przy czym o ile pierwszy okres to jest okres minimalizowania, a nawet likwidowania polskiej armii, to jest okres także bagatelizowania problemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, tego, który opiera się na patriotycznej i silnej policji. Niestety tutaj ta reforma ciągle jest pewnym wyzwaniem dla nas wszystkich. A warto przypomnieć, byłem w tamtym okresie przez 5 miesięcy ministrem spraw wewnętrznych, który nadzorował policję. Rząd Jana Olszewskiego został obalony z 4 na 5 czerwca. Na 5 czerwca było przewidziane mianowanie 30 kilku nowych komendantów wojewódzkich. Wtedy było tych województw kilkadziesiąt. A to było przygotowanie do daleko idącej reformy i dekomunizacji polskiej policji. Losy się potoczyły inaczej. To jest naprawdę bardzo, bardzo poważny problem, a przynajmniej na pewno był w przeszłości. Otóż to są dwa okresy. Jeden, w którym państwo jest wręcz demontowane przez siły liberalne i postkomunistyczne, i drugi, w którym państwo jest odbudowywane. Siła państwa w wymiarze finansowym, w wymiarze gospodarczym, w wymiarze, tak powiem, dbania o te grupy społeczne, które są najsłabsze, o rodziny, ale także w wymiarze bezpieczeństwa policyjnego, odbudowywanie posterunków policji, które były przecież likwidowane w czasach Platformy Obywatelskiej i wcześniej. No i wreszcie odbudowę siły polskiej armii. Ja mówię dwa okresy, ale oczywiście także rząd Jana Olszewskiego, krótki, bo półroczny zaledwie, i później dłuższy rząd w swoim trwaniu Jarosława Kaczyńskiego 2006-2007 też kładły olbrzymi nacisk na włączenie Polski do sojuszu NATO i zbudowanie strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Ta myśl przewodnia rządów patriotycznych od samego początku, od roku 1992 czy pierwszego, była eksponowana, zrealizowana przeze mnie przez rządy po roku 2015 dzięki szczytowi NATO, dzięki zaangażowaniu olbrzymiemu przecież dyplomacji polskiej, pana prezydenta, wszystkich sił politycznych, które były tego świadome, uzyskanie stacjonowania trwałego wojsk i amerykańskich, i natowskich na terenie Polski. No i teraz te wspaniałe zapowiedzi pana ministra Błaszczaka, że będzie to kontynuowane w postaci trwałych baz amerykańskich. To naprawdę gwarantuje nam bezpieczeństwo, dopóki nie zbudujemy własnej silnej armii, bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy byli na utrzymaniu armii amerykańskiej czy armii natowskiej. Chodzi o to, żebyśmy uzyskali czas pozwalający nam zbudować armię zdolną odeprzeć przeciwnika. Strategiczny przegląd obronny, który został zrobiony podczas mojego urzędowania w 2017 roku, wskazywał, że potrzeba nam na to 10-12 lat i to jest naprawdę możliwe, to jest naprawdę realne, tylko trzeba podjąć taki wysiłek.
Dziękuję bardzo. Poseł Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej w rządzie pani premier Beaty Szydło. Prosimy bardzo, Radio Maryja, telewizja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Prowadzący. Panie ministrze, ja mam takie 3 pytania, jeśli można.
Prosimy o przedstawienie się na antenie.
Janusz z Niemiec.
Prosimy, panie Januszu.
Pierwsze pytanie. Wczoraj był taki wykład pana profesora Zbigniewa Krysiaka. Chodzi o Europę, ponieważ ta Europa czeszczy, jak wiemy. Czy jest to realne, żeby stworzyć, pan profesor Zbigniew Krysiak szacuje, że około 200 do 250 parlamentarzystów obecnych europejskich byłoby skłonne przychylić się do idei Schumana, gdyż jak wiemy, Europa od tego odchodzi i raczej preferuje kierunek Spinellego, komunisty włoskiego. Czy zbliżają się wybory i być może to by jakoś spowodowało, że ta Unia Europejska w jakiś sposób by się zreformowała? Drugie pytanie, to się wiąże jakoś z tym. Wydaje mi się, że takie naciski, wręcz impertynencja Trybunału Sprawiedliwości, który nie ma takich praw, zawieszanie ustaw polskich wprowadzonych zgodnie z prawem i z konstytucją nie powoduje zagrożenia i jakby Polska by musiała się w stosunku do tego zachować, ponieważ uważam, że są to działania pozaprawne. I trzecie pytanie, takim wydaje mi się zagrożeniem jest też przesłanie przez konferencję roszczeniową Żydów amerykańskich do pana Ziobry, to też nie wiem dlaczego, na kwotę 300 miliardów dolarów odszkodowania dla Żydów za pozostawione majątki. Są precedensy, bo czytałem taką książkę Przemysł Holokaustu pana Normana Finkelsteina, w którym on podaje, że potrafili oni wymusić na Szwajcarach zapłacenie o wiele większej kwoty niż w zasadzie była na skutek różnych nacisków, groźbą bojkotów.
Panie Januszu, dziękujemy. Też obszerne pytanie.
Nawet nie tylko obszerne, ale też wymagające chyba, gdyby je chcieć potraktować dogłębnie, wielu, wielu dni i wielu referatów. Ja nie znam tej analizy, którą pan przywoływał. Bardzo się cieszę, że ona została zrobiona i przyjmuję ją. Do niej się odnoszę, żeby było jasne, traktując ją jako fakt dokonany. Ale sam na ten temat wiedzy nie mam, że aż 250 parlamentarzystów obecnego Parlamentu Europejskiego byłoby gotowe wrócić do realizacji idei Schumana. Myślę, że to jest zbyt optymistyczny punkt widzenia, ale nawet szanując ten punkt widzenia i nie lekceważąc wagi Parlamentu Europejskiego, bo to jest istotne ciało opiniodawcze, mające bardzo nikły zakres samodzielnego działania, właśnie wskazać na fakt, że Parlament Europejski nie jest organem decyzyjnym w Unii Europejskiej. Unia Europejska ma bardzo skomplikowaną strukturę. Ostateczne decyzje zapadają w oparciu o decyzje państw narodowych i rządów państw narodowych. Bardzo wąski zakres kwestii jest decydowany większością głosów, ale też nie Parlamentu Europejskiego, tylko organów decyzyjnych Unii Europejskiej. W związku z tym, powtarzam, doceniam wagę opiniodawczą. Jest zakres wąski, gdzie parlament ma nawet możliwości w sprawie kwestii prawnych stanowiące, ale to są bardzo ograniczone możliwości. Mówię to dlatego, że Unia Europejska w obecnym kształcie musi być, jeżeli ma być reformowana, to parlament jest jej siłą pomocniczą. Reforma musi się dokonywać na skutek porozumienia między rządami. Stąd tak ważna jest rola naszych układu wyszehradzkiego, prawda? Stąd ważna jest współpraca z Rumunią i z państwami bałtyckimi i tak dalej, z innymi państwami europejskimi w poszukiwaniu sojuszników dla naszego kierunku reformy Unii Europejskiej, a nie poddawaniu się temu dyktatowi, który zapowiada teraz pani Angela Merkel wraz z panem prezydentem Macronem, bo jeżeli ich projekt zostanie zrealizowany, to rzeczywiście sytuacja będzie bardzo, bardzo ciężka. Dlaczego? Przechodzę tutaj do drugiego pytania. No dlatego, że warto pamiętać, że w sprawie struktury prawnej i porządku prawnego, w którym żyjemy, wypowiedział się już Polski Trybunał Konstytucyjny. Miałem zaszczyt reprezentować grupę posłów, którzy złożyli w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i który się wypowiedział zupełnie jednoznacznie w tej materii. To było ponad 10 lat temu. Mianowicie najwyższym prawem Rzeczpospolitej jest Konstytucja Rzeczpospolitej. I wszelkie zmiany prawne, jakie mogłyby być dokonywane, nie mogą się dokonywać poza Konstytucją Rzeczpospolitej. W związku z tym, no oczywiście różni ludzie mogą różnych rzeczy żądać. Różne ciała mogą się w różnych sprawach wypowiadać. Należy podchodzić do tego zawsze z szacunkiem i dobrą wolą. Ale żeby, tak powiem, przyjąć jakiś dyktat zewnętrzny, trzeba by najpierw zmienić konstytucję, a na to się jak na razie nie zanosi. I To samo chciałbym powiedzieć w jakimś wymiarze w odniesieniu, ja nie znam wprawdzie tego listu, bo jak pan mówi, jakiś list został napisany przez jakieś gremium środowisk żydowskich do Komisji Roszczeniowej, tak chyba pan to sformułował, przepraszam, ja nie znam tych wszystkich szczegółów, do pana ministra Ziobry. Nie wiem, jaki charakter jest ani tej instytucji, ani tego listu, ale wszelkie decyzje w tej materii muszą mieć zakorzenienie w stanie faktycznym, w prawie i w Konstytucji Rzeczpospolitej. Nie sądzę, żeby w najbliższym czasie taka perspektywa mogła zaistnieć.
Dziękujemy. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy. Kto do nas telefonuje?
Tak. Dzień dobry, mam Jerzy z Warszawy.
Prosimy, panie Jerzy.
Jako że mieszkam w Niemczech i w Szwecji i w Anglii już wiele, wiele lat, mógłbym spokojnie powiedzieć, dlaczego nasz Marsz Niepodległości jest tak paskudnie opisywany w tamtejszej prasie. Otóż wcale oni nie traktują Polskę jako państwa solidnego i trwałego. Powstańcy śląscy i wielkopolscy to są bandyci, którzy się oderwali od Niemiec siłą, a nie żadni powstańcy. Doktryna imperialna Niemiec, ukształtowana jeszcze za Karola Frankońskiego, nazwanego w Polsce przez Jasienicę ludobójcą, mówi, że po 99 latach traci się wszelkie prawa z przeszłości. Polska była pod zaworami więcej niż 99 lat. Oni nie uważają, że my mieliśmy teraz 100 lat niepodległości, bo Niemcy i Rosjanie znowu zabrali Polsce niepodległość. Jesteśmy tymczasowym tworem. Skoro tak twierdzą i tak mówi Konstytucja Niemiecka, Republiki Federalnej Niemiec czy Rzeszy dzisiejszej, to my Polacy powinniśmy kanałami dyplomatycznymi oraz innymi uświadamiać światu, że my uważamy się za trwałe państwo, a nie tymczasowe. Te zapisy, że ziemie zachodnie to były kiedyś pod tymczasową administracją polską, a potem cały czas mieszkańcy tam mieli prawa Niemców na terenie Niemiec. Wszystkie te zaszłości powinniśmy regulować. Ja nie widzę, żeby dzisiaj państwo polskie to regulowało. Ja rozumiem, że uciekaliśmy od Rosji i potrzebowaliśmy pomocy Zachodu. Byliśmy bardzo miętcy w czasach Skubiszewskiego i w innych okresach życia państwa polskiego, ale kiedyś to powinno się zmienić. Bo jesteśmy cały czas półkolonią i jakoś trzeba to zmienić.
Panie Jerzy, bardzo gorąco dziękuję za ten głos i wymaga on wielkiego uporządkowania.
Też tak, myślę, że wymaga pewnego uporządkowania. Ja rozumiem te emocje, sam czasami im podlegam, gdy się stykam z taką brutalnie antypolską publicystyką z różnych stron. Pan wskazał na publicystykę, nie wiem, zdaje się szwedzką, o ile się nie mylę, czy niemiecką. Ona się zdarza także w innych krajach. Niestety nie chcę pana do tego zachęcać, bo nie chcę pana peszyć, ale jak pan sięgnie do publicystyki rosyjskiej, to zobaczy pan, że ona jest jeszcze brutalniejsza. Jak pan poczyta takiego głównego doradcę geopolitycznego pana Putina, pana Dugina, to pan zobaczy, jak Polska jest tam traktowana. W istocie mówi się jasno, że Polska nie powinna istnieć w ogóle jako państwo. Część powinny wziąć Niemcy, część powinna wziąć Rosja i koniec. Dlatego Polska nie zasłużyła na odrębny byt państwowy. Miała taką szansę lat temu 500. Teraz już od tego czasu w istocie jest tylko sługą Zachodu i do niczego się nie nadaje. Nawet nie ma porządnej tożsamości religijnej, bo jedyną porządną tożsamością religijną jest prawosławie. I koniec. Więc jakby, jeżeli będziemy próbowali kształtować naszą politykę i nasze myślenie państwowe w oparciu o wyzwiska z innej strony, czy ataki na nas z innej strony, to daleko nie zajedziemy. Jeżeli chodzi o stan prawny, to ponieważ zajmowałem się tą kwestią, o której pan mówi, dosyć intensywnie w przeszłości, właśnie obawiając się, że może dojść do takiej sytuacji, o której pan mówi, zostały podjęte z inicjatywy ówczesnego Ruchu Katolicko-Narodowego w Sejmie w roku 2004-2005 dwie inicjatywy uchwałodawcze przyjęte przez obie jednomyślnie przez Sejm Rzeczpospolitej. Pierwsza mówiła o tym, że Rzeczpospolita Polska nigdy nie będzie respektowała wyroków jakichkolwiek międzynarodowych trybunałów odnośnie własności nieruchomości na ziemiach północnych i zachodnich. One są polskie i żadne trybunały, żadne orzeczenia zewnętrzne nie mogą tego stanu rzeczy podważyć. Powtarzam, ta uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Sejm Rzeczpospolitej. I druga uchwała i druga uchwała, która mówiła o tym, że Polska nigdy nie zrzekła się reparacji ze strony Niemiec, które są należne Polsce ze strony Niemiec i one nadal są istotne, nadal są ważne. Pan marszałek Oleksy, który wtedy kierował Sejmem, wiedząc, że w SLD w tej sprawie są różne zdania, postanowił wysłać ówczesnego ministra spraw zagranicznych Cimoszewicza za granicę, bo wiedział, że on będzie przeciwny, a chodziło o to, żeby to było jednogłośnie przyjęte. I rzeczywiście Cimoszewicz wprawdzie nie mógł się przeciwstawić w czasie Sejmu, bo go nie było, ale natychmiast następnego dnia wydał oświadczenie, że on się nie zgadza z tą uchwałą. Mówię o tym, żeby pokazać Państwu, jak trudno było zebrać w jedność ten Sejm, ale jednak się stało. A wiecie Państwo, kto prowadził tę sesję Sejmu i poddawał pod głosowanie ten wniosek Ruchu Katolicko-Narodowego? Niejaki Donald Tusk, ówczesny wicemarszałek Sejmu. Więc to pokazuje, że mieliśmy świadomość, że musimy zbudować prawne gwarancje, by nigdy nie podważano fundamentalnych praw Polski, czy tych, które związane są z ziemiami zachodnimi, czy tych, które związane są z należnymi nam reparacjami. Więc gdy dzisiaj komisja pana posła Mularczyka podejmuje ten wątek, to ma już bazę prawną, fundament prawny całego polskiego Sejmu. Więc nie jesteśmy bezradni, szanowny panie. Mamy tego świadomość, a z wyprzedzeniem kilkunastu lat ona została zbudowana, bo wiemy, że są w Polsce także siły, które w tej sprawie myślą inaczej i gotowe są pod presją działać inaczej.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Halo, Tadeusz Calgary, zachodnia Kanada. Kłania
prosimy.
Się. Mam trzy pytania i teraz mam trochę chaos, bo niektóre tematy tuż przed chwilą były poruszane. Nie chciałbym obsesjonalnie podchodzić do sprawy konstytucji, ale jest jeden punkt, który szczególnie mnie interesuje. Jaka jest możliwość, cała konstytucja, jak wiemy, wszyscy obecni i ksiądz prowadzący i pan minister Macierewicz wie, że trzeba zmienić tą konstytucję, bo ona jest, o tym była mowa przed chwilą, jest z lat 52, zdaje się, i modyfikowana 93. Ale ja chciałem zapytać, czy jest możliwość, szczególnie jednego punktu dotyczy, mianowicie kto działa na szkodę państwa polskiego świadomie, czy jako dziennikarz, czy jako członek partii, tej opozycji, jak to się nazywa obecnie, totalnej, w sposób złośliwy, tak jak pani ta, która jeździ do Brukseli, szefowa Sądu Najwyższego, to jest działanie ewidentne na szkodę państwa polskiego. I tutaj w Konstytucji powinno być tej zmianie przede wszystkim wyraźnie zaznaczone, jaka kara takiego działacza, który oczernia Polskę, działa na temat.
Panie Tadeuszu, poprosimy za chwileczkę pana ministra o komentarz do tego.
Już, kolejne
kwestie, bo pan mówił o trzech.
Dobrze, tylko, bo ciągle nie mogę się wypowiedzieć do końca. Jestem gaduła, mam świadomość, ale czy w tym miejscu szczególnie nie powinno się zwrócić uwagę na podkreślenie, że działalność przeciwko Polsce jest działalnością zbrodniczą, karną i za to odpowiedzialność powinna być wyraźnie zaznaczona. Dziękuję. Odpuszczam pozostałe dwa pytania. Pozdrawiam pana.
Dziękuję panie Tadeuszu.
Macierewicza i księdza prowadzącego. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Z panem Bogiem bardzo serdecznie dziękuję. Konstytucja obecna została uchwalona w 1997 roku i w żadnym wymiarze nie jest kontynuacją tego narzuconego Polakom przez Stalina świstka, które nazywało się Konstytucją, a było oczywiście zbiorem nakazów sowieckich wobec Polaków. Więc proszę nie łączyć cokolwiek byśmy myśleli o tej konstytucji, a ja jestem wobec niej też bardzo krytyczny, ale to jest konstytucja polska przez Polaków uchwalona w 1997 roku. To jest po pierwsze. Po drugie, kwestie, o których pan mówi, są uregulowane. Nie zawsze najlepiej, nie zawsze tak dobitnie, jak pan to formuje, ale są uregulowane w kodeksie karnym, bo to kodeks karny jest właściwym miejscem do regulowania takich kwestii, a oczywiście nie nie konstytucja. To jest, myślę, dla wszystkich zupełnie jasne. Chciałbym tylko jeszcze dodać, bo to powinno tutaj paść, o wielkiej roli pana dzisiejszego senatora, wówczas posła Jerzego Czerwińskiego przy uchwalaniu tych i pracy nad tymi oboma uchwałami dotyczącymi spraw niemieckich. On pochodzi z Opolszczyzny, tam Polacy naprawdę, dla nich problem niemiecki jest szczególnie wielkim wyzwaniem i praca pana senatora Czerwińskiego była i jest nadal w tej dziedzinie olbrzymia.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Prosimy, panie Andrzeju.
Ja mam taką wielką prośbę, bo ja wiem, że pan minister robi więcej niż można dla Polski, dla naszych spraw. Dlatego to nie jest żadna uwaga, tylko właśnie taka usilna prośba o to, że szczególnie teraz, w roku naszej niepodległości, stulecia naszej niepodległości, powinniśmy załatwić raz na zawsze taką sprawę, jak identyfikowanie nas, ostatnio nawet z bolszewikami, a wcześniej słowo faszyzm. My Polacy jesteśmy narodem wierzącym, to ma wielkie znaczenie. My idziemy z Chrystusem. Dla nas po prostu takie osoby jak jakiś Lenin czy Hitler czy jakiś faszyzm to jest jakieś po prostu barachło. To jest coś, na co my jesteśmy odporni i z czym nie mamy nic wspólnego. Przecież II wojna światowa i historia po wojnie dowiodła tego, że my przeciwstawiliśmy się z całą mocą i Hitlerowi, i faszyzmowi temu właśnie, Sowietom. I przecież po wojnie jesteśmy to winni też Ojcu Świętemu, który przecież Polskę tak kochał i tyle nam uświadamiał, że powinniśmy dzisiaj jasno i otwarcie powiedzieć, bo atakują nas marksiści i oni nam zarzucają jakiś faszyzm. Prawda? To trzeba marksistom wytknąć, że jedne i te same prawdopodobnie banki finansowały te wszystkie ruchy i marksistowskie, i hitlerowskie, i faszystowskie, bo cała Europa była tym zalana. I że to oni szkolili się w jednych miejscach i stosowali te same przemysłowe metody mordu. Prawda? To była przemysłowa zagłada wielu narodów, jakiej jeszcze historia nie widziała. I my byliśmy tym narodem, który najwięcej sprzeciwił się obu totalitaryzmom. Dlatego dzisiaj, jeżeli jakiś brzydka twarz zaczyna nam faszyzm zarzucać, to trzeba powiedzieć, jesteś marksistą i takim samym mordercą jak ci faszyści. Ja wywodzę się jako z takiej rodziny, która dużo ucierpiała w czasie wojny i od jednych, i od drugich. I proszę mi uwierzyć, ta wojna jest do dzisiaj obecna, bo ludzie nie otrząsnęli się od tego. Rodzice, wujkowie, dziadkowie nie otrzymali żadnej pomocy po tej traumie, jaką była okupacja niemiecka. A jak przyszły Sowiety, to oni po prostu kontynuowali to, co Hitler zaczął. I to samo dręczenie tymi samymi przemysłowymi metodami odbywało się. Dlatego my w tym roku musimy powiedzieć, bo to jest też ich metoda właśnie marksistów. Oni się boją Norymbergi II, że tak samo jak wszyscy inni zbrodniarze powinni być rozliczeni. Dzisiaj to już ich dzieci, które wcale nie są lepsze od ich rodziców. I oni obawiają się tej Norymbergi II, weszli na taki obszar właśnie zarzucania, zrobili krok do przodu zarzucania nam tych bzdur faszystowskich, bo po prostu oni weszli z pola, na którym są słabi. Natomiast powinniśmy chyba podjąć bardzo energiczną akcję w kierunku Norymbergi II, rozliczenia nie tylko właśnie hitlerowskich zbrodniarzy, ale tych właśnie odrastających ciągle jak hydra, marksistowskich, komunistycznych po prostu.
Dziękuję. Dlatego panie Andrzeju, gorąco i serdecznie pozdrawiamy i prosimy tutaj.
Bardzo dziękuję. To bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź. W pełni się z nią zgadzam, choć oczywiście rozumiem, że mówił pan o mordercach ducha w tym wypadku, odwołując się do tej osoby, która się wypowiadała, o której pan wspomniał. Nie wiem, od czego zacznę. Powiedzmy, że zacznę od końca, bo sprawa jest rzeczywiście bardzo ważna. Sprawa Norymbergi II jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Wielokrotnie byłem w ostatnich czasach pytany ze strony polityków amerykańskich, dlaczego w Polsce nie jest podejmowana inicjatywa, żeby rzeczywiście zorganizować, doprowadzić do międzynarodowego wyroku analogicznego do tego, jaki zapadł w Norymberdze wobec hitleryzmu, wobec Niemiec hitlerowskich, tylko tym razem wobec komunizmu i wobec Związku Sowieckiego, który jest winien przecież nie mniejszej i w nie mniejszej skali morderstw i zniszczeń na całym świecie. Ja miałem zaszczyt na konferencji w Rydze, która miała miejsce, konferencji bezpieczeństwa międzynarodowego, gdzie było większość państw NATO reprezentowanych, podjąć ten temat. No, on, powiedzmy sobie, tak naprawdę został trochę przemilczany. Zauważyli to Łotysze, zauważyli Litwini, zauważyli Białorusini, którzy też tam byli, i Ukraińcy, ale większość państw zachodnich raczej problem przemilczała. Trzeba rzeczywiście do tego wrócić, nie mam co do tego wątpliwości, bardzo trafna idea. Jeżeli my, jak pan słusznie powiedział, naród najbardziej poszkodowany, jej nie będziemy podnosili, no to tym bardziej nie będą ją podnosiły państwa i narody, które w mniejszym stopniu od tego straszliwego, morderczego ustroju i morderczych działań ucierpieli. To po pierwsze. Po drugie, w pełni się z panem zgadzam co do fenomenu polskiego w czasie przed II wojną światową i później. Warto sobie uświadomić, że Polska jest jedynym krajem, w którym nie było ruchu faszystowskiego. Jedynym. We wszystkich krajach, zarówno zachodnich, jak i Europy Środkowej, w mniejszym lub większym stopniu ruchy faszystowskie były. W Polsce ruchów faszystowskich nie było. I tu przy okazji od razu trzeba powiedzieć, że częste używanie tego sformułowania faszyzm ma charakter, jakby to powiedzieć, to jest rodzaj próby, tak powiem, zaatakowania kogoś, używania słowa faszyzm jako wyzwiska, a nie jako definicji rzeczywistych działań czy rzeczywistej ideologii. W Polsce bywały radykalnie lewicowe czy radykalnie prawicowe ugrupowania, ale żadne z nich nie głosiło faszyzmu. Nawet te, które uważa się, chociaż moim zdaniem niesłusznie, za najbardziej radykalne, jak Obóz Narodowo-Radykalny, nie był w sposób oczywisty ruchem faszystowskim. Być może zbliżone najbardziej do tego były ruchy pogańskie. Bardzo małe grupki, ale takie grupki w Polsce były. Łączyły się w formacji zwanej Zadruga, a później, także w ostatnich latach, mają swoją kontynuację w małych grupkach Niklotu, które zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim od czasu do czasu się pojawiają i próbują powracać do ideologii właśnie pogańskiej, faszystowskiej, bo przecież faszyzm był pogański. Warto sobie z tego zdawać sprawę, o czym często się zapomina.
I wydaje się, że ten zapał pana Andrzeja do obrony polskiej, polskiego bohateryzmu, polskiego patriotyzmu, tego, kim byliśmy i kim jesteśmy, to nie tylko w ten rok niepodległości, czy dziś, to jest potrzebne nam wciąż i nieustannie.
W pełni zgoda, tak. I trzeba to jednak powiedzieć, że no niebywałą demonstrację tego, czyli ukazanie tej polskości i polskiego patriotyzmu, mieliśmy możliwość oglądać lub w nim uczestniczyć. Mówię o Wielkim Marszu Niepodległości, który zjednoczył wszystkie siły patriotyczne polskie pod patronatem państwa polskiego, pod patronatem Armii Polskiej, pod patronatem, jak mówię, wszystkich partii, a na czele tego ruchu kroczył Jarosław Kaczyński. Warto o tym pamiętać i o wielkim dorobku organizacji narodowych, które przecież przez lata przygotowywały ten Marsz Niepodległości i go przeprowadzały. Pamiętam, jak zastanawialiśmy się, czy właśnie będą prowokacje, czy sprostamy tym prowokacjom w marszu kilkudziesięciotysięcznym. Marsz był kilkusettysięcznym, a nie kilkudziesięciotysięcznym i sami Polacy wyeliminowali, czy też zapobiegli jakiejkolwiek prowokacji, bo żadnej nie udało się zapanować, czy nawet postawić jakikolwiek negatywny znak, pozostawić po sobie. To był rzeczywiście Marsz Biało-Czerwony, wspaniały wyraz polskiej nie tylko solidarności, ale wielkiej dyscypliny i zdolności podporządkowania się polskiej racji stanu. W tym marszu były widoczne wszystkie najwspanialsze polskie cechy. Raz jeszcze organizatorom należą się najwyższe podziękowania.
Już za chwileczkę ostatni telefon w naszych rozmowach, który oczekuję. Natomiast będąc przy Marszu Niepodległości, chciałbym też sprowokować pana ministra do takich szerokich tematów dzisiaj. Takie szczęście może, czy taka okazja. A mianowicie ten marsz przeszedł bezpiecznie, były próby różnych incydentów, ale bardziej nagłaśniane.
Absolutnie marginalne.
Ale nie chciałbym się tym oczywiście zajmować, czy w jakiś sposób tutaj rzucać jakikolwiek cień na ten czy poprzednie marsze. Ale czy nie ma pan minister takiego przekonania, myślę, że też znajdziemy wiele argumentów, że zarówno tuż po katastrofie smoleńskiej nasz naród, a tym samym państwo polskie jest prowokowane różnymi zewnętrznymi siłami, które chcą nas wewnętrznie skłócić i doprowadzić do takiego stanu, że tak powiem, no nie, że wojny domowej, ale takiego stanu, że będziemy my, Polacy, czy państwo polskie, potrzebować stabilizacji zewnętrznej. I czy tak nie było właśnie pod Krzyżem Smoleńskim? Czy tak nie były te prowokacje przy ambasadzie rosyjskiej, potem na Marszu Niepodległości? I czy teraz te naciski, o których słyszeliśmy, że tyle osób nie zostało wpuszczonych do granic Rzeczypospolitej z różnych organizacji, mających na celu zniszczyć ten marsz pokojowy i patriotyczny?
Ja nie wątpię, że takie prowokacje nie tylko były, ale miały taki cel, o jakim ojciec mówi. Co tego nie ma cienia wątpliwości. Ale nie mówiłbym tyle, nie formułowałbym tego w kategoriach zagrożenia podziałem narodu polskiego, tylko raczej próby stworzenia pretekstu do zewnętrznych ataków na naród polski i na państwo polskie. I temu działaniu przeciwstawiliśmy wspaniałą jedność narodową, która tych ludzi, także tego pana, który mówił o tym, że jesteśmy bolszewikami, po prostu pozostawiła ich wszystkich na marginesie narodowym. Oni się sami na tym marginesie znaleźli. To nie była nasza decyzja, bo przecież mogli na ten marsz przyjść, nikt by im nie zabronił. Zapewne wszyscy by się cieszyli, gdyby na tym marszu byli, ale oni sami wybrali margines. Tak jak ta pani, która próbowała tego marszu próbowała zakazać Polakom Marszu Niepodległości. Ona się po prostu sama wpisała na margines. A więc nie mówmy o możliwości podziału, bo na szczęście ten marsz pokazał, że nie ma możliwości podziału narodu polskiego. Tam były środowiska bardzo się politycznie między sobą różniące o różnych koncepcjach gospodarczych, różnych koncepcjach geopolitycznych, różnych koncepcjach ideowych. Nawet byli, przepraszam za sformułowanie, wierzący i niewierzący, prawda, którego często używa, choć go specjalnie nie lubię. A więc nie o to chodzi. Ale dla wszystkich, tak jak w okresie II Rzeczypospolitej, niepodległość państwa polskiego była najwyższą wspólną wartością wyrażającą się w biało-czerwonej fladze. I tego rozbić już się teraz, mam nadzieję, nigdy nie da. Jestem głęboko przekonany, że ten marsz jest nowym początkiem, jest nowym otwarciem w najnowszej historii Polski.
Dziękuję bardzo. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje? Prosimy bardzo.
Anna Zopola. Chciałabym się podzielić, jeśli czasu starczy, kilkoma refleksjami, ale zacznę od najważniejszej. Odnoszę wrażenie, przyglądając się temu, co się dzieje wokół obchodów święta 11 listopada, że gubimy jakby najważniejszy argument, który przez całe XIX stulecie przygotowywał również naszych sąsiadów do odzyskania przez Polskę niepodległości, a mianowicie argument za waszą i naszą wolność. W ogóle jakoś to hasło nie istnieje, mam wrażenie, w ostatnich latach w świadomości społecznej, A przecież ono jest bardzo dobrą płaszczyzną do nawiązania i pokazania całej tradycji i tego, co się mieści w słowie polskość, chyba w najgłębszym jego rozumieniu, od czasów Stanisława Biskupa, którego też przedstawia się przecież jako wielkiego orędownika wolności i niezależności wewnętrznej obywateli od władzy, co nas tak bardzo odróżnia tutaj za Jasienicą, co nas tak bardzo odróżniało zawsze od naszych sąsiadów najbliższych, czyli od Imperium Rosyjskiego i od Cesarstwa Niemieckiego, gdzie te idee są kompletnie nieznane. Dzisiaj po raz kolejny Polska występuje bardzo często jako rzecznik interesów mniejszych państw, ale wydaje mi się, że tak naprawdę te idee, o które się walczy, które próbuje się w jakiś sposób egzekwować na terenie kraju, ale też i w szerszym kontekście, chociażby Unii Europejskiej, to są także idee walki o wolność, która jest istotna nie tylko dla Polaków, ale dla każdego mieszkańca Europy, dla każdego obywatela państw unijnych. Wydaje mi się, że tego po prostu strasznie brakuje.
Bardzo gorąco dziękuję. Ta kwestia musi pozostać jako podstawową, której wysłuchaliśmy, no ze względu na ramy czasowe. Pozdrawiam gorąco, serdecznie dziękuję.
Ja też pozdrawiam, zgadzam się w dużym stopniu z panią, chociaż nie chciałbym przekształcić tego hasła, które pani sformułowała w kategoriach, przywołała w kategoriach za waszą i naszą wolność, choć jak wiadomo częściej ono funkcjonowało za wolność naszą i waszą. W takim porządku naturalnym, to że tak powiem w żaden sposób nie umniejsza wartości tego hasła i nie umniejsza wartości idei wspólnej, solidarnej walki o wolność i własnego narodu i innych. Ale jednak własny powinien być postawiony na pierwszym miejscu, bo taki jest porządek, taka jest struktura działania człowieka, taki jest porządek miłości, jeżeli tak można powiedzieć, ordo caritatis, prawda? Że najpierw mamy dbać o własny naród, a potem o inne, bo kto nie kocha własnego narodu, nie będzie kochał innych narodów.
Jak
to jest, nie
będziesz
szanował.
Tak, będziesz kochać też ojczyznę.
Tak, oczywiście. Więc naprawdę bardzo się cieszę, że pani przywołała, bo co to znaczy? To znaczy, że Polacy podejmują takie działania polityczne, które mają na celu także szerszy interes niż tylko własny, że kształtują tak własne państwo i własny naród, by był on ukształtowany wokół idei uniwersalnych, choć kształtowanych zgodnie z polskimi interesami narodowymi. I ta cecha polskości, a więc uniwersalizm, jest niesłychanie ważna. Rzeczywiście odegrała, pani ma rację, olbrzymią rolę w XIX wieku i nadal tę rolę dzisiaj odgrywa, czego przykładem jest idea Międzymorza, tak znakomicie i błyskawicznie realizowana wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie ma przemówienia, w którym pan prezydent Trump by nie przywołał, jak ważne jest dla niego Międzymorze, idea ta realizowana przez Polskę, Chorwację i inne państwa. Tak więc ma pani rację.
Polityka bezpieczeństwa Polski, o tym dziś rozmawiamy z ministrem Antonim Macierewiczem. Rozmawiamy w kontekście stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozmawiamy z wielkimi nadziejami na to, że państwo polskie, czyli my Polacy, nie tylko mocni ideą, ale też no, liczbą, bo tego potrzebujemy, inne państwa, inne narody mogą być i bardziej święte, i bardziej pobożne, ale jednak arytmetyka liczby.
No, odbudowa demografii bardzo, jest polską bardzo, racją
bardzo,
stanu.
Bardzo to
jest,
mocno, tak. To jest ta nadzieja, o której tutaj rozmawialiśmy, że te kraje nadbałkańskie czy inne z Grupy Wyszehradzkiej, no, jesteśmy z nich nie tylko ideowo mocni poprzez duże doświadczenie i brak wcześniej jakiegoś większego upadku ducha narodu, ale też jesteśmy liczni, oby tak pozostało.
Znaczy, oby wzrastało, bo jeżeli nie stworzymy perspektywy bardzo szybkiego rozwoju demograficznego, to po prostu doprowadzimy do tragedii narodowej. Warto sobie uświadomić, że jeszcze 30-40 lat temu uważano, że po 2000 roku Polska będzie liczyła co najmniej 60-70 milionów, a Niemcy zostaną ograniczone do kraju rzędu 40-milionowego. Historia potoczyła się inaczej, dlatego, bo państwo niemieckie na początku lat 90. 90. podjęło bardzo zdecydowaną politykę proludnościową, zarówno w strukturze społecznej, jak i ściągając wszystkie mniejszości niemieckie rozsiane po Europie i Azji do własnego kraju z powrotem. Warto, żebyśmy mieli tę świadomość, że demografia jest ważnym fundamentem bezpieczeństwa.
Bardzo gorąco dziękuję. Minister Antoni Macierewicz, naszym Państwa gościem. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.